Dzisiaj jesteśmy świadkami nawrócenia Szawła starszą. W bolesny sposób nawracał się Szaweł. I prawdopodobnie każde nawrócenie jest bolesne, jest trudne. Człowiek się musi wykorzenić z jednego świata, żeby się zakorzenić w innym. Musi postawić znak zapytania nad swoim dotychczasowym życiem. Wiele rzeczy musi zakwestionować, uznać, że były błędem, że mylił się wielokrotnie. Skala pomyłki życiowej Szawła z Tarsu była naprawdę wielka, ponieważ on myślał, że w imię Boga można zabijać ludzi. Więzić i zabijać. I myślał, że w ten sposób bardzo gorliwie służy Panu. Aż odkrył, że wprost przeciwnie, sprzeciwia się nie tylko ludziom, którzy wierzą, ale samemu Bogu. Spadł z konia. To jest pewien metaforyczny obraz. Oślepł. I był prowadzony jak dziecko, jak niemowlę za rękę przez niedoszłego swojego, niedoszłą ofiarę, Ananiasza. W ten sposób Pan Bóg przygotował sobie bardzo dobre narzędzie do nawracania pogan. Przygotował sobie świadka, który gotów był cierpieć za wiarę. W ten sposób Bóg otworzył mu oczy. Fizycznie nie widział nic, ale można mówić o duchowym oświeceniu, o duchowym przejrzeniu. Co z tego, że my mamy oczy? Tak wielu rzeczy nie widzimy. W sobie, w innych. Jak nie widzimy cudów, które Pan Bóg robi na naszych oczach. Nie widzimy wielu możliwości. Mamy oczy. Mamy uszy i też nie słyszymy wszystkiego, co Bóg mówi. Nie chcemy słyszeć, nie umiemy słuchać. Coś nam przeszkadza słuchać. Ale nawrócenie jest zawsze trudne, zawsze jest bolesne i zawsze jest to proces. Nawet w przypadku tak gwałtownego nawrócenia, jakim było nawrócenie Szawła w drodze do Damaszku. Jednak był to proces. Potem był jeszcze długi proces oswajania się z tym człowiekiem. Kiedy konwertyta przychodzi, zawsze jest podejrzany. Czy to jest prawdziwe, czy to jest udawane. Musieli go sprawdzić. I jednym ze sprawdzianów było to, że posłali go do Tarsu, do rodzinnego miasta. Gdzie był bardzo dobrze znany jako faryzeusz. I nie mógł się ukryć, nie był anonimowy. Mówi Bóg, wybrałem sobie tego człowieka. On zaniesie imię moje do pogan i królów i synów Izraela. I będzie musiał wiele wycierpieć dla mojego imienia. W drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale jest tak zwany katalog doświadczeń, co spotkało Pawła jako apostoła Chrystusa. Ile razy był sieczony rózgami, kamienowany, ile razy był rozbitkiem, że był w niebezpieczeństwie od Żydów, od pogan, od fałszywych chrześcijan, w głodzie, chłodzie, w otchłani morskiej. Pięknie to opisuje. A na końcu podsumowuje to i mówi, w dobrych zawodach miałem udział. To było dobre wszystko, co mnie spotkało. Bóg się nie pomylił ani razu. To było dobre. Moje życie miało sens. W tym wszystkim Bóg objawiał swoją miłość do Szawła. Słowo Szaweł to imię własne. Saul inaczej oznacza wielki. A Paweł, Paulus oznacza mały. Trzeba stać się ewangelicznie małym, żeby stać się ewangelicznie wielkim. Taki jest właściwie wynik tego doświadczenia. Trzeba oślepnąć, spaść z konia, doświadczyć swojej kruchości, zobaczyć, jak są to rzeczy ulotne, żeby odkryć to, co faktycznie jest ważne. A co z naszym nawróceniem? Bo czytając tę historię Szawła, zawsze powinniśmy się zastanawiać nad sobą. Czy ja już spadłem z konia, czy jeszcze siedzę na siodle? Czy już przyjrzałem, czy jeszcze chodzę w ciemności? Czy jeszcze jestem faryzeuszem, czy już umarł we mnie faryzeusz? Trzeba się pytać. Jak to jest u mnie, z moim nawróceniem? Bo piękną rzeczą jest wspominać te wielkie karty historii Kościoła rodzącego się, właśnie nawrócenie Szawła. Jedna z najbardziej chwalebnych kart historii chrześcijaństwa. To jest bardzo piękne, to jest niemal wizytówka Kościoła. Ale jest ważne, i w pewnym sensie nawet ważniejsze, to, co się dzieje dzisiaj z nami. Jaka jest nasza wiara? I czy rzeczywiście my jesteśmy w stanie nieść imię Pana do pogan, do innych ludzi? Czy nasze życie staje się tym świadectwem zamierzonym przez Boga? Czy gotowi jesteśmy cierpieć dla imienia Jezus? Słyszymy bez przerwy, że gdzieś chrześcijanie są fizycznie prześladowani. Doświadczają prawdziwego odrzucenia. Są więzieni, skazywani na śmierć, poddawani torturom. My sobie jesteśmy tutaj bezpiecznie, nikt nam nie przeszkadza. Możemy się spokojnie modlić. Ale czy to służy naszej wierze? Ten spokój i to poczucie bezpieczeństwa. Czy to służy naszej wierze? Czy to nas umacnia w wierze? Czy tylko przyzwyczaja do duchowego dobrobytu? Jest bezpiecznie, spokojnie, cicho. Mamy też bardzo ważną katechezę, czytamy ją przez kilka dni, o Eucharystii. Jezus w synagodze w Kafarnaum, w pięknej białej synagodze zbudowanej z białego marmuru pośród bazaltowych domów. Kafarnaum to było miejsce szczególne. Naucza o Eucharystii. Mówi, że Jego ciało i krew będą pokarmem i napojem. I Żydzi nie mogą tego słuchać. Jak to chce zrobić? Jak to możliwe, że Jego ciało będzie pokarmem? Nie rozumieją tego. I Jezus nie wycofuje się z tego nauczania, tylko dlatego, że ludzie tego nie rozumieją. Nie modyfikuje tego rozumienia Eucharystii, tego sensu i znaczenia. Nic nie zmienia. Wie, że mają problem z przyjęciem prawdy Eucharystii. A mimo to nie zmienia. My mielibyśmy taką pokusę, a może by coś jednak zmienić, żeby było coś łatwiej. Nawet dla rozumu, żeby było łatwiej. A Jezus niczego nie zmienia. Mówi wielokrotnie, ciało moje jest pokarmem, krew moja jest napojem. Jeśli będziecie spożywali ten pokarm, będziecie mieli życie w sobie, aż na wieczność. Też mamy się zastanawiać nad naszym stosunkiem do Eucharystii. Im dłużej ją przyjmujemy, im częściej. Mamy się zastanawiać, co ja tak naprawdę myślę o Eucharystii. Jak myślę? Jaka jest moja wiara w Eucharystii? Jaka jest moja wiara w Eucharystii? Bo to, że przyjmuję, to jedno, ale jaką mam wiarę w Eucharystii? Dziękujemy Bogu w każdym razie za to, że możemy przyjmować, że możemy się karmić pokarmem na wieczność, że nie jesteśmy tylko ograniczeni do doczesności, że tu i teraz, tylko że możemy mocą tego pokarmu sięgać po życie wieczne.